Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Papieska wizyta w Kazercie nie będzie jednak zupełnie prywatna. Zanim Franciszek odwiedzi znajomego pastora, odprawi tam dla wiernych mszę.
Według nauczania Franciszka człowiek musi być centrum gospodarki rynkowej, przypomina szef Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju.
Biskupi Czarnego Lądu chcą większej ochrony i promocji rodziny. W Brazzaville zakończyło się przedsynodalne posiedzenie episkopatów Centralnej Afryki.
Witamy 17 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty dwa razy odwiedzi w tym miesiącu Kazertę. Poinformował o tym biskup tego południowo-włoskiego miasta Giovanni Davize, a potwierdziło Watykańskie Biuro Prasowe.
Jak wiadomo, Franciszek planował złożyć prywatną wizytę znajomemu pastorowi ewangelikalnemu i jego wspólnocie. Wydarzenie to wstępnie planowano na 26 lipca. Okazało się, że wspominana tego dnia w liturgii święta Anna jest współpatronką Kazerty. Miejscowy ordynariusz zaczął zabiegi, aby papieska wizyta nie miała jedynie charakteru prywatnego, lecz by spotkał się on również z miejscowymi katolikami. Tak więc wizytę u pastora Giovanniego Traettino przesunięto o dwa dni, na 28 lipca, a 26 lipca po południu papież odprawi w Kazercie mszę dla wiernych tamtejszej diecezji. Przewidziano też spotkanie z miejscowym duchowieństwem. Szczegóły ustala specjalna ekipa watykańska, która udała się na miejsce.
Świętować dar sportu to temat wspólnej konferencji teologów i sportowców, która odbywa się w Glasgow w przededniu Igrzysk Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Specjalne pozdrowienia do jej uczestników skierował Ojciec Święty. Tym przesłaniem na naszą konferencję papież Franciszek pokazał, że jest blisko wszystkich sportowców i tych, którzy kochają sport jako sposób świętowania radości daru życia, a także promowania godności i potencjału osoby ludzkiej, powiedział arcybiskup Philip Tartaglia.
Uczestnicy szkockiego spotkania podkreślają, że sport i wiarę można tak ze sobą połączyć, by stały się darem dla każdego człowieka, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Łącznie obydwa elementy mogą także znakomicie promować międzyludzką solidarność i szacunek. Igrzyska Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w Glasgow są idealną okazją dla nas, by świętować ten dar, a także głosić godność i szacunek oraz zamysł Boga, którym obdarza on wszystkich ludzi bez względu na ich zdolności czy narodowość, podkreślił szkocki arcybiskup.
Nie tylko papież łączy się ze sportowcami, ale także sportowcy pamiętają o Ojcu Świętym. W zupełnie innym kontekście szczególny prezent przygotowali dla Franciszka piłkarze drużyny narodowej Argentyny. Choć nie zdobyli tytułu mistrza świata w piłce nożnej, to jednak na otarcie łez swemu rodakowi i pasjonatowi futbolu przekazali mu mundialową koszulkę z podpisami 23 graczy, którzy brali udział w zakończonych niedawno w Brazylii zawodach.
Papież nie krytykuje kapitalizmu, ale mówi o rynku i jego znaczeniu antropologicznym. Zwrócił na to uwagę przewodniczący papieskiej rady Justitia et Pax. Watykańska Dykasteria Sprawiedliwości i Pokoju zorganizowała niedawno międzynarodowe seminarium na temat globalnego dobra wspólnego i gospodarki inkluzywnej. Punktem odniesienia było nauczanie społeczne papieża Franciszka ze szczególnym uwzględnieniem adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Spotykając się z uczestnikami obrad, Ojciec Święty mówił im o redukcjonizmie antropologicznym związanym z postawą odrzucania całych kategorii osób – dzieci, starców, młodzieży.
W wywiadzie kardynał Peter Turkson przypomina, że Ewangelii Gaudium nie jest dokumentem nauki społecznej Kościoła. Papież poświęcił ją ewangelizacji, uwzględniając również problemy dzisiejszego świata, które są przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. Nie można widzieć w tej adhortacji krytyki kapitalizmu. Słowo kapitalizm w ogóle w niej nie występuje. Franciszek pisze natomiast o rynku. Nie chce bynajmniej, żeby rynek tylko dodał wartości chrześcijańskie do swojej ideologii, ale chodzi mu o jego podstawy antropologiczne. Wskazuje, że osobę ludzką Bóg stworzył po to, by była w centrum całego dzieła stworzenia. Źle się dzieje, kiedy w to miejsce stawia się coś innego, jak rynek czy finanse, a osoba zaczyna im służyć. Najważniejszym stwierdzeniem Franciszka jest to, że rynek ma służyć osobie ludzkiej, a nie na odwrót, podkreśla pochodzący z Gany purpurat. Według szefa Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju, papieżowi chodzi o właściwą antropologię, która by nie redukowała człowieka.
Aż 23 konkretne rekomendacje dotyczące rodziny przyjęło na zakończenie obrad Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Regionu Afryki Centralnej. Tygodniowe spotkanie tego gremium odbyło się tym razem w stolicy Konga, Brazzaville. Konkluzje wskazują na niepodważalną konieczność obrony i promocji rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety.
Biskupi zauważają, że ta najważniejsza podstawowa komórka społeczna przeżywa obecnie poważny kryzys. Dotyka on oczywiście także rodzin chrześcijańskich, a spowodowany jest przemianami społeczno-kulturowymi, które naznaczone są indywidualizmem, utylitaryzmem i chciwością. To wszystko stoi w sprzeczności z tradycyjnymi wartościami, zgodnie z którymi rodzina oparta jest na hojnej i bezinteresownej miłości.
Rekomendacje afrykańskich biskupów wskazują wpierw na konieczność prawidłowego przygotowania się narzeczonych do małżeństwa i życia rodzinnego. To wymagać będzie między innymi restrukturyzacji istniejącego duszpasterstwa rodzin. Życie rodzinne nie jest łatwe i nie można go improwizować, piszą hierarchowie. Stąd trzeba prowadzić odpowiednie szkolenia przygotowane przez specjalistów. Należy położyć nacisk także na edukację dzieci w szkołach, wszak to tam najmłodsi uczą się określonych wartości. W tym zakresie nie może oczywiście zabraknąć autentycznego, żywego świadectwa rodzin chrześcijańskich. Zalecenia dotyczą również aspektu duchowego, który oparty powinien być na czterech filarach. Są nimi wsłuchiwanie się w Słowo Boże, regularne uczestnictwo w Eucharystii, wspólna modlitwa i przyjmowanie Komunii Świętej. Nie można zapominać również o specyfice regionalnej i afrykańskich tradycjach. W nich fundamentalne miejsce miało zawsze umacnianie więzi rodzinnych, jak też wzajemna pomoc.
Biskupi wzywają również do konkretnej solidarności i wsparcia, zwłaszcza dla rodzin ekonomicznie uboższych lub dotkniętych kłopotami finansowymi. Skierowano też apel do władz publicznych o właściwe administrowanie społecznym dobrem wspólnym, by wspierało ono rozwój i funkcjonowanie każdej rodziny.
Wśród wielu owoców, jakie pozostały po ubiegłorocznych dniach młodzieży w Rio de Janeiro, jest też zatroskanie Kościoła Brazylii o duszpasterską obecność w ośrodkach akademickich. Studenci z różnych regionów tego kraju wyrazili pragnienie, by podjąć misję ewangelizacyjną we wspólnotach i miejscach, gdzie występują szczególne wyzwania dla Kościoła. Do nich zaliczyć można region Amazonii.
Konferencja biskupów w duchu ewangelicznej otwartości przyjęła przed kilku miesiącami pragnienie młodzieży studiującej, aby zaangażować się w sposób bardzo konkretny w misję ewangelizacji. Studenci pochodzący z różnych regionów Brazylii uczestniczą w pierwszej misji akademickiej, jaka jest realizowana w diecezji Alto Solimões w stanie Amazonii. Realizacja mojej pierwszej misji na ziemiach Amazonii jest dla mnie doświadczeniem ubogacającym. Być misjonarzem to niepowtarzalna możliwość, aby spotkać Boga poprzez naszych braci, szczególnie tych najbiedniejszych, wyznał Mateusz Codilho, student nauk społecznych. Pierwsza grupa studentów misjonarzy, oprócz zaangażowania duszpasterskiego, uczestniczy w spotkaniach ze studentami i nauczycielami akademickimi. Dzięki tym kontaktom wolontariusze ewangelizacji poznają realia nauczania w szkołach podstawowych, jak też w szkołach wyższych w północnym regionie Brazylii. Studenci misjonarze realizują także posługę ewangelizacji wśród ludności tubylczej ze szczepu Tikuna. Ojcowie kapucyni towarzyszą grupie studentów w przeprowadzaniu pierwszej misji akademickiej w diecezji Alto Solimões. Dla Radia Watykańskiego ksiądzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Obchodzone wczoraj wspomnienie Matki Bożej Szkapleżnej na Karaibach miesza się z miejscowymi kultami synkretycznymi. Jest to szczególnie widoczne na Haiti, kolebce religii wudu. Jej wyznawcy, niekiedy uważający się też za praktykujących katolików, dokonują tego dnia rytualnych ablucji dla oddalenia nieszczęść i zmycia win.
Dla haitańskiego kościoła wudu to wielki problem. Tak uważa kardynał Shibli Longlois, który wskazuje, że zawarta w tych wierzeniach magia skrywa przed ludźmi rzeczywiste przyczyny ich nieszczęść, czyli bezprawie i niską jakość życia politycznego. Haitańczycy, nie mając środków na przykład na leczenie czy dochodzenie sprawiedliwości, odwołują się do działań magicznych u kapłana wudu. Tak czyni niemal połowa mieszkańców Haiti, choć 80% z nich deklaruje się jako katolicy. Kościół walczy z tym rozdwojeniem, uważając je również za poważny problem społeczny dla kraju. Nie byłoby tego, gdyby człowiek był wystarczająco wykształcony i majętny, zaznacza kardynał Longlois i dodaje, nie można być jednocześnie katolikiem i wyznawcą wudu.
Z okazji 775. rocznicy konsekracji katedry w hiszpańskiej Kordobie, tamtejsza kapituła przygotowała bogaty program ukazujący historię i piękno tej wyjątkowej świątyni. Do organizacji obchodów włączyła się diecezja i lokalne władze miejskie.
Po zdobyciu Kordoby przez króla Fernanda III w 1236 roku przekazał on meczet władzom kościelnym. 3 lata później, 20 czerwca, miała miejsce uroczysta konsekracja katedry. Z okazji 775. rocznicy tego wydarzenia przygotowano bogaty program. Chcemy połączyć społeczeństwo regionu Kordoby w obchodach, które ukażą nie tylko aspekty religijne, ale także kulturalne, mówi ksiądz Manuel Pérez Moya, przewodniczący kapituły katedralnej. Wbrew ostatnim usiłowaniom grup lewicowych, aby odebrać katedrę kościołowi i przekazać ją władzom cywilnym, dokumenty dotyczące własności nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości. Od XIII wieku budynek należał do kościoła, który dbał o jego utrzymanie i konserwację. Warto przypomnieć, że katedra w Kordobie znajduje się w miejscu, gdzie w VI wieku została wybudowana wizygocka bazylika świętego Wincentego Męczennika. Po zdobyciu miasta przez muzułmanów w VII wieku bazylika została zburzona, a jej fragmenty wykorzystano do budowy meczetu. W X wieku był on jednym z najważniejszych ośrodków islamu. Po zdobyciu miasta przez chrześcijan meczet nie został zburzony, ale zamieniono go na świątynię katolicką, ratując tym samym jego piękno. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kraju.
Mija 30 lat od chwili, gdy polscy biskupi wezwali rodaków do powstrzymania się w sierpniu od spożywania wszelkich napojów alkoholowych. Jak zauważa stojący na jego czele biskup Tadeusz Bronakowski, problemy związane z nadużywaniem alkoholu istnieją w Polsce od dawna. Przybierają one jednak obecnie zatrważające rozmiary. Zdaniem biskupa Bronakowskiego media podejmują ten temat jedynie w sposób zdawkowy.
Lobby alkoholowe przekazuje na reklamy około 400 milionów złotych rocznie. A więc tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany, aby tym problemem się zająć. Tym problemem media zajmują się tylko wtedy, kiedy są sytuacje skrajne. Natomiast troska o trzeźwość jest troską, którą powinniśmy przejawiać w ciągu całego roku.
Tytuł tegorocznego apelu na sierpień, miesiąc abstynencji, brzmi: Kochająca matka zawsze trzeźwa. Kościół po raz kolejny podkreślił, że najważniejszą szkołą trzeźwości jest rodzina. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Pod takim hasłem odbywa się tegoroczne Europejskie Forum Młodych w Częstochowie. Spotkanie to organizuje wspólnota Emanuel. W programie forum znalazły się konferencje, warsztaty oraz spotkania w grupach. Młodzi mają również czas na modlitwę wspólnotową, nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu oraz możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
Jeżeli ktoś chce być uczestnikiem Forum Młodych w jakiejś części, to po zarejestrowaniu się na stronie internetowej i przyjściu do seminarium można być uczestnikiem na wszystkich częściach danego dnia. A oprócz tego w piątek wieczorem około godziny 20:30 zapraszamy na otwarty Wieczór Miłosierdzia. On już będzie dla każdego.
Na zakończenie spotkania w niedzielę 20 lipca kilkuset jego uczestników weźmie udział w ewangelizacji na ulicach Częstochowy. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.